ten, całkiem od początku, gdyby się chciało to zsumować razem, matematycznie to jest proste. Jezus plus nic to
wszystko.
Okej, okay, jeszcze raz. Jezus plus nic to wszystko. Okej. Okay. Nie jest to zbyt skomplikowane. Poza tym, że my ludzie robimy to często skomplikowanym. My to często komplikujemy. Paweł znowu siedzi w pudle. Ale to jest dobre, wiecie? Bo gdyby Paweł nie siedział od czasu do czasu w pudle, to nie byśmy mieli ani jednego listu. Bo on po prostu nie miał czasu pisać listów, jak nie siedział w pudle. Ale w czasie, gdy siedział w pudle, to zazwyczaj może przez okienko, jakiś tam współpracownik, różnie się nazywali, przez okienko stał koło niego, Paweł w pudle, on po drugiej stronie kratek i on mówił: Paweł, słuchaj, Duch mi powiedział to i to, pisz do zboru tego i tego, mówię ci to i to, konkretnie. No i ten pisał i pod koniec zazwyczaj Paweł dał takiego skrybusa, tak? Podpisał pod tym się, żeby było wiadomo, że to on pisał do pewnego zboru. Paweł znowu siedzi w pudle, nie jest to dla niego łatwe, bo rozpoczął różne zbory, na przykład zbór do Kolosan, albo zbór w Kolosie, w mieście, dlatego ten zbór się tak też nazywa. I on, może powiedzieć, urodził ten zbór, ewangelizował tam, ten zbór tam powstał i teraz ten zbór rozwija się dalej i Paweł słyszy, jak siedzi w pudle, o tym zborze, co tam się dzieje, jak on się rozwija. I często jest jakiś taki rozwój, który go smuci, że na początku on głosił do nich słowo, zgłosił do nich Ewangelię i to było proste, to było Jezus plus nic jest wszystko. I oni to kapowali, że to chodzi o tą osobę Jezusa. Ale z czasem to my ludzie mamy taki problem, że my rzeczy komplikujemy. W zborach się rzeczy komplikuje, w grupach domowych się rzeczy komplikuje, w dyskusjach o wierze się rzeczy komplikuje. Czasami ktoś mi tam przesyła linka, a mój jakieś wideo jakiegoś tam kaznodziei, to jest takie nowe na YouTubie, to musisz zobaczyć. I tak słucham, o co chodzi. Ktoś tam ładnie ubrany, w jakimś tam ładnym studiu, pokazuje ładne wideo, coś, wszystko jakieś nowe, jakaś nowa wizja, jakieś nowe poglądy. I to jest takie skomplikowane, że ludzie mówią o tym, że jakoś mieli widzenie albo jakąś wizję i to Duch Święty im okazał. I tak słucham tego i myślę, ale o co chodzi? I to taka specjalna wizja, że nigdy byś na to nie wpadł, taka specjalna i to się robi takie skomplikowane. I jakiś tam prorok ten albo prorok tamten. I tak słucham tego czasami, jak dostaję takie linki i się zastanawiam, ale o co chodzi? Przecież to przesłanie Jezusa Chrystusa, no nie jest skomplikowane. To jest Jezus plus nic jest wszystko, chodzi o osobę. I Paweł zwiastował tego prostego Jezusa. On powiedział po prostu, słuchaj, ten Jezus musi przyjść do twojego serca i on cię musi zmienić, tak jak każda dobra relacja cię zmienia. I ta zmiana będzie tak radykalna, że pewne rzeczy, które robiłeś, już porzucisz je i nie będziesz chciał ich dalej robić. I twój sposób widzenia na pewne rzeczy się zmieni, twój smak się zmieni, pewne rzeczy tu już po prostu nie będziesz, nie będą ci już smakowały, nie będą ci się już podobały. Tak na przykład ja z moją żoną gdzieś wychodzimy, to ja wiem, słuchaj, tam i tam z nią nie pójdę, bo to jej się nie podoba. Albo do tej restauracji z nią nie pójdę, bo jej się to nie podoba, tego nie lubi. To może powiedzieć, jej relacja zmienia mnie. Jej relacja zmienia to, co mi się podoba. I z jakimś czasem mój sposób życia i poruszania się zmienia przez to, że jestem w relacji z nią. Albo przynajmniej wiem, że wieczorem się będzie mnie pytała, kochanie, a co ty robiłeś? Ja chcę być szczery i powiedzieć, słuchaj, robiłem to i to. I to już sama ta myśl o tym, że będę z nią rozmawiał, że jestem w relacji z nią, zmienia ten sposób, jak żyję. I tak samo Jezus chce nas zmieniać i chce zmieniać nas, może powiedzieć, od środka. I dzisiaj rano na nabożeństwie też miałem taki obraz od Boga, że widziałem człowieka, który wychodzi kosić trawę tą urządzeniem, Dzisiaj się używa kosiarkę, ale nawet przy kosiarce też jest taka sprawa, że możesz mieć kosiarkę i możesz kosić, ale jak ten nóż jest tępy, to się narobisz, zużyjesz kupę prądu, ale nie skosisz porządnie tej trawy. Od czasu do czasu trzeba się tak pójść na kolanka, wyciągnąć ten nóż naostrzyć. I to był taki obraz, że czasami my, tak samo jako chrześcijanie albo ludzie, którzy na początku są w relacji z Bogiem, my tak chcemy coś zrobić i tak wychodzimy i tak chcemy kosić tą trawę i tak działamy, dużo działamy jako zbory, dużo działamy, dużo robimy jako grupy, dużo robimy może jako osoby indywidualne, zapraszamy ludzi tu i tam i tak robimy, dużo zajmujemy, tracimy czas i tak patrzymy się, ale ta trawa ciągle jeszcze stoi. Nie ma tego plonu, nie ma tego skoszonego, tak? Zastanawiam, o co się chodzi? Tak widzimy, że to wiele rzeczy robimy tak z własnej siły. Myślimy, że Jezus plus ja to wszystko, albo tak ja plus ja to wszystko. I widzimy to często z strony cielesnej, tak, że moja siła, moje możliwości, mój talent. I brakuje nam tego zatrzymania się, pójścia na kolana i powiedzieć, słuchaj Boże, ja nie chcę się tak męczyć, ja nie chcę się tak używać, tylko chcę po prostu mieć ten czas, gdzie Ty po prostu tą moją piłę, gdzie ten mój nóż naostrzysz. Pewne rzeczy po prostu możesz się męczyć i męczyć i męczyć. Jeśli Bóg tego nie poruszy, to nie zostanie poruszone, tak? Jeśli Jezus nie będzie za tym, to tylko się namęczysz, tylko się narobisz, tylko się nadzwonisz, zapraszasz, wizytówki, karteczki, Facebooki, nie wiadomo co. Możesz się naprawdę zamęczyć. Z ludzkiej strony, jeśli Bóg czegoś nie posunie naprzód, jeśli Bóg nie będzie w tym uczestniczył, jeśli duchowo nie pomodlimy się o pewne rzeczy, to możemy się wykończyć. Ale to nie jest Bożą wolą, bo On chce, mówi, słuchaj, ja chcę, żeby to chodziło o mnie. Chcę, żeby ja był Twoją osobą numer jeden. Czasami, jeśli to przeniesiemy na obraz małżeństwa, to ludzie spotykają się, jak są zakochani, nie mają kasy, są tylko w dwójkę, są szczęśliwi, tak? Później z czasem dochodzi do tego może domek, dochodzą do tego może dzieci, dochodzą do tego może auta, dochodzą do tego jakiś fajny urlop. Ogólnie to, żeby powiedzieć, te osoby mają wtedy wszystko, ale w tej obfitości, że wszystko mają, to czasami gubią siebie w dwójkę i czasami wpadają na ten pomysł taki romantyczny, och, gdybym mógł to wszystko porzucić i tylko ja z żoną na wyspie sam i nic innego. I to wtedy jest jeszcze zdrowa relacja, jeśli ktoś do tego dojdzie. Że mówi, słuchaj, tak szczerze mówiąc, wolałbym mieć tylko ja i ta inna osoba i to wszystko porzucić i myślę, że byłbym szczęśliwy. To jeszcze ta relacja jest zdrowa. To jeszcze jest wszystko do uratowania. I to jest to samo, że jeśli zaczynamy z Jezusem naszą drogę, to wszystko jest tak fajne. Jesteśmy tacy zakochani, zapraszamy wszystkich, o wszystkim mówimy i później dochodzą te dobre rzeczy, inne dobre rzeczy i czasami ta relacja się gubi i czasami w zborze robimy to, robimy tamto, zajmujemy się tym, tamtym, tu jeszcze jakaś specjalizacja, tutaj jeszcze to, a jeśli podkręcimy tą śrubkę i tamto, my się tu się postaramy i zapominamy o co tu chodzi. Mi się to u Pawła podoba, że on siedzi w pudle. Jak siedzisz w pudle, to nie masz dużo rozproszenia, tak? Nawet nie masz na czym pisać, komórki też nie masz. Siedzisz na tym pudle i tylko czekasz na wyrok w jego przypadku. Od czasu do czasu ktoś tam cię odwiedzi ze zboru i możesz mu nadyktować list. Ale poza tym to nie ma wiele. Ale co jest piękne u Pawła, że w tym mieście, gdzie on jest, w tym miejscu, gdzie on jest, Jezus jest z nim. I ten Jezus, który jest z nim, tak dużo daje, że on stwierdza, hej, Jezus plus nic to wszystko. I on o tym pisze. W tym właśnie liście do Kolosan. Przeczytajmy to razem. Przeczytamy dosyć długą część i później porozważamy trochę o tym. Zaczynam pierwszy od trzeciego. Dziękuję Bogu, Ojcu Panu naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, którą jest przygotowana dla was w niebie. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło, tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. A więc tu jest zbór, o którym on opowiada. Opowiada o tej osobie, która nauczała ich i mówi o tym, słuchajcie, słyszę o tym, że inni opowiadają o tej miłości waszej w duchu, że zmieniło się coś w waszym sercu, Jezus weszedł do waszego serca i widać to po miłości, że macie miłość pomiędzy sobą i jest to inny duch, jest ten Duch Święty. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. To jest fajne. Paweł się modli o nich, wierzę, że po to, żeby duchowo posunąć ich naprzód. Wierzę, po to się modli, żeby oni duchowo rośli, bo wie, to jest fajne, on wie, że on nie może być na miejscu, tak? On ludzko patrząc nic nie może posunąć u nich naprzód, ale duchowo modli się o to. Mówi, ja chcę duchowo, abyście wy wzrastali, ja chcę duchowo, abyście się posuwali. To jest fajny tak, opis takiej mocy modlitwy, że my możemy się o ludzi modlić, którzy może teraz są w Polsce albo gdzieś indziej i możemy duchowo modlić się o nich, aby Jezus zrobił to, czego my nie możemy zrobić. My tak często myślimy, a ja nie jestem na miejscu, a ja nie mogę przeprowadzić tej rozmowy, a ja nie mogę go przekonać. Hej, ale możemy się modlić do Jezusa, żeby On ruszał tymi ludźmi, żeby On ich poruszał, żeby oni się poruszali w dobrym kierunku. Bo tak naprawdę to kto jest mocniejszy z nas dwóch? Tak, Jezus może tych ludzi posunąć naprzód, On się może ich dotknąć, ale my mamy ten przywilej modlić się o nich. I tutaj Paweł, siedząc w pudle, korzysta z tego przywileju modlić się o nich. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Też byśmy to chcieli, wzrastać w poznaniu Boga. O to chodzi, żebyśmy my głębiej poznawali Jezusa. To nie jest takie skomplikowane. Często mówię w zborach albo jakichś tam naukach internetowych, to robimy to wszystko takie skomplikowane, że musisz, czasami słucham takich nauczań, że o, musisz sobie wyobrazić przyszłość, jak ją sobie tak wyobrazisz, to takie jakby czary, to się stanie. I taka manipulacja, tak jakby chrześcijańskie jakieś czary. Że jeśli ja sobie przyszłość wyobrażę i będę sobie tak wyobrażał i wyobrażał, to kiedyś coś się stanie realnością. Ale gdzie jest ta relacja z Jezusem? Gdzie jest ta relacja z tą osobą? Kto to może zmienić? Czy to o to chodzi, żebym ja był szczęśliwy, żeby wszystko było tak, jak ja chcę? Czy chodzi o to, żeby być głębiej w tej relacji z Jezusem? Ja wierzę, że chodzi o tą relację z Jezusem, po to On przyszedł. Bo ta relacja z Jezusem, którą będziemy mieli tutaj, ona zostanie wiecznie, tak? Będziemy mieli ją wiecznie. A to życie tutaj, to ono przestanie. Nie wiadomo kiedy, nikt z nas tego nie wie. Czytamy dalej, 11. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Mówi o dziedzictwie, mówi o tym, że będziemy dziedziczyć, że będziemy coś mieli, że z Bogiem będziemy dziedziczyć. Hej, on siedzi w pudle, on czeka na wyrok. On nie jest na jakiejś wyspie, on nie jest na urlopie. I mówi o tym, że on będzie dziedziczyć. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. W tym tygodniu dostałem akurat dobre jakieś tam wideo przesłane świadectwo, fajne świadectwo. Jeden gościu świadectwo miał, że miał raka oka i ktoś się modlił za nim w imieniu Jezusa Chrystusa i ten rak Było widać, że miał takie oko narośnięte, że może powiedzieć, że już tego oka prawie nie było widać. Takie było, wyglądało jak miał guza po prostu. I podczas modlitwy ten guz zrobił się mniejszy i parę dni później ta osoba przyszła i to oko było normalne. I co mi się podobało, że później tego tą samą osobę nagrali chyba 10 czy 15 lat później jako dorosłą osobę i widziałeś na zdjęciach, że to jest ta sama osoba. Ten co był na nabożeństwie z guzem, później bez guza i później 10-15 lat później. I podobało mi się, że to uzdrowienie było fajne, halleluja. Ale co było fajne, że przez to uzdrowienie to po prostu ta jego relacja z Jezusem zrobiła się głębsza i 10-15 lat później ten człowiek stał i nie mówi tylko o tym uzdrowieniu, tylko mówi o tym, że ma Jezusa w swoim sercu i że to On go zmienił. I że nie tylko jego oczy się zmieniły na cielne, tylko też duchowe. Myślałem sobie, ej, to jest fajne. Później widziałem też jedno takie świadectwo osoby, która była na jakimś nabożeństwie i myślałem, że to była kobieta. Ale to wcale nie była kobieta, tylko to był facet, który dał się przerobić na kobietę. Transplantacje i tak dalej, wszystko po kolei. I ta osoba przeżyła po prostu złe rzeczy w swoim życiu, gwałt i tak dalej, i nie wiedziała już później, kim jest i tak dalej, i robiła operacje, żeby się jakoś znaleźć, tak można powiedzieć. Ale przez to, że ten Jezus wszedł do tej osoby i zaczął relację z nią, ta osoba się zmieniła i zaczęła powracać do porządku. Później miała operację w drugą stronę i tak dalej. Było fajnie widać w tym świadectwie, jak ta osoba wróciła do swojej rodziny, z której wyszła, znowu już jako facet i opowiadała o tym, co Jezus zrobił w jej życiu, tak? Co jak Jezus ją zmienił. I później było widać to świadectwo, całkowicie stał znowu jakiś miły po prostu facet, tak? I mówię, że hej, Jezus mnie zmienił. Jezus mnie znowu skierował na dobrą drogę. To było naprawdę wspaniałe. Albo inne, też trzecie takie świadectwo gościu, który po prostu był też na nabożeństwie i słyszał to o Jezusie i nawet miał, kiedyś wywodził się z wierzącej rodziny, ale chyba w wieku 5 lat został zgwałcony przez faceta. Tak to było mówione, że taki duch mężczyzny wszedł do niego i przez to się tak zmienił, że po prostu nie już w ogóle nie był w stanie, nie podobały mu się kobiety, tylko podobali mu się mężczyźni. Przez to, co się stało. I później szukał po prostu facetów i szukał tych związków i dalej, coraz dalej odchodził od Boga, aż w pewnym momencie Bóg, jak może powiedzieć, ostro do niego zapukał, do jego drzwi, do jego życia, też przez nabożeństwo, przez zbór. I on skapnął się, że hej, coś złego jest we mnie, muszę z tego być uwolniony. I to mi się podobało, że on to został uwolniony i sam to powiedział, że coś złego od niego wyszło i Jezus był znowu ważniejszy w jego życiu i w pewnym momencie zrobił się normalny, tak? W pewnym momencie znowu podobały mu się kobiety i to inne mu się nie podobało i krok po kroku ta relacja z Jezusem po prostu zaczęła go zmieniać. I uważam, że często ludzie naokoło nas, my żyjemy w takim kraju, gdzie trzeba wszystko akceptować, tak? Jeden idzie na lewo, aha, to ja to akceptuję. I inny idzie na prawo, aha, ja to akceptuję. Ten się zmienia tu, ten się zmienia tak i to wszystko jest jakoś okej. Przynajmniej w niemieckiej kulturze. Ale Jezus mówi, słuchaj, jeśli ja przyjdę do twojego życia i ja cię zacznę zmieniać, to ja ci wtedy będę mówić, co jest okej. I ty będziesz zainteresowany, będziesz miał motywację, aby się zmieniać w tym kierunku. I ty będziesz miał motywację, aby iść w tym kierunku i ty nie będziesz smutny, bo musisz iść w tym kierunku, tylko tak, zakochany, tak? Jak jesteś zakochany i twoja miła ci mówi, a kochanie, pójdziemy teraz na koniec świata, aż na księżyc. No dobra, idziesz na koniec świata, aż na księżyc. Ci się nie interesuje, ile to będzie benzyny, ile to będzie czasu. Nie jest w ogóle interesujące, tak? Jak byłem zakochany, to ile benzyny ja wyjeździłem do mojej żony, to była masa. Nie, ale Bóg chce wyprowadzać ludzi. Czasami widzimy ludzi w różnych sytuacjach osobistych i co oni potrzebują, to jest po prostu Jezusa. Oni potrzebują to relacji z Jezusem. To nie jest skomplikowane. I tak czasami do nas przychodzą, jeśli mają dobry moment, tak się pytają, no ale gdzie wy tam chodzicie, w co wy to wierzycie? Nie róbmy tego skomplikowanym. Tak czasami komplikujemy. Tam zaczynamy mówić, no wiesz, no u nas Duch Święty, to i tam jest trochę inaczej, nasze piosenki brzmią tak i tak. Słuchaj, to jest tak laluś, to jest nieinteresujące. Co jest ważne, powiedzieć, słuchaj, ja mam taką relację z jedną osobą, to jest ten Jezus i ta relacja jest ważna. to wszystko obok to jest taka dokładka. To jest taki plus. To jest Jezus plus coś. Jest to wszystko, ale tak szczerze mówiąc, Jezus plus nic jest wszystko. I to, co my do tego dokładamy, to czasami jest, no, żyjemy na tej planecie, tak? Ale ci ludzie, co my nie mają w ogóle pojęcia, to jest ważne, żeby oni skapnęli, że to, co u nas jest inne, to jest pusta relacja, że mamy relację z pewną osobą i ta relacja nas zmienia. Ta relacja zmienia sposób naszego życia, sposób naszego mówienia, jak się obchodzimy z innymi ludźmi. To jest ta relacja i to jest inne. I to wszystko inne, czy jest ta nalepka, czy tamta na kościele, to nie jest to. To nie jest to takie najważniejsze. Czasami słyszę o zborach tu i tam, ja akurat znam się raczej w tych niemieckich zborach okolicznych, co mam znajomych i tak dalej. No i czasami słyszę, kłócą się o to, kłócą się o tamto. Ten ma rację, tamten ma rację, ten ma takie poglądy, ten ma te poglądy. Muzyka musi być tak długa, musi być tak głośna, tak długa. Nabożeństwo jest namaszczone, jeśli będzie takie i takie. I zaczynają się kłócić, zaczynają się rozbijać, nie wiadomo o co chodzi. I tracą te setno, o co w ogóle chodzi. Traci o to, że hej, głosicie Jezusa, głosicie tą powrót Syna do Ojca, tak? To musimy głosić, a nie takie poglądy. Jeśli zaczniemy wchodzić w te poglądy, co ja lubię, co ty lubisz, to rozbijesz każdą rodzinę i rozbijesz każde małżeństwo, tak? Jeśli w małżeństwie jeden powie, słuchaj, musi być wszystko tak, jak mi się podoba, albo jedno dziecko powie, słuchaj, w tej rodzinie będzie tylko wszystko funkcjonowało, jeśli będzie tak, jak ja to chcę, rozbijesz każdą rodzinę. Jezus mówi, ja chcę być setnym, ma chodzić o mnie, rozchodzić się, a nic innego. Werset 14 mówi, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widziane i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby w wszystkim był pierwszy. I to jest teraz piękny werset. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Bóg sobie to upodobał, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Nie ma jakiegoś takiego jarmarku różnych bogów, tak? Że to jest Bóg Indii, Bóg Afryki i tak dalej. Każdy ma jakieś tam imię. Tylko Bóg upodobał sobie, w Jezusie jest wszystko. Dlatego mówię, Jezus plus nic to wszystko. Nie potrzebujesz nic więcej, nie potrzebujesz nic skomplikowanego. I my, uważam, w tym roku 2018 powinniśmy mieć taki cel, powiedzieć, obojętnie co się wydarzy, czy będę zdrowy, piękny, czy schudny, czy nie wiadomo co, ważne jest, żeby ta moja relacja z Jezusem pogłębiła się. I ważne jest, żebym szukał, gdzie jest inna osoba, która też chce iść w tym kierunku, żeby rozpalać mnie, żeby motywować mnie. Gdzie są inni tacy fanatycy w pozytywnym sensie, którzy chcą w tej relacji z Jezusem rosnąć? I żebyśmy nie tracili czasu na jakieś tam pierdoły, tylko po prostu na tą relację z Jezusem pogłębiać i spotykać się z innymi ludźmi, którzy też chcą więcej tej relacji z Jezusem. I będą tacy ludzie, którzy będą to odrzucać. Będą wolali spędzać czas nad czymś innym i czymś innym się zajmować. I Biblia nam mówi, o takich ludzi potrzebujemy też pewien odstęp, tak? Biblia mówi, jak Jezus wysyłał swoich uczniów, mówi, idźcie do miasta, wstępujcie do domu, jeśli to jest dom pokoju, jeśli głosicie Jezusa, modlicie się o ludzi, uzdrawiacie ich, ludzie są otwarci, to zostajcie w tym domu, tak? A jeśli ludzie odrzucają to, nie traćcie czasu, kurz z butów, oczepcie i do następnego. Szukajcie ludzi otwartych, szukajcie ludzi, którzy nasiąkają to, tą informację o Jezusie jak gąbka, tak? Tych ludzi szukajcie, do takich domów idźcie, z nimi spędzajcie czas. A jeśli ktoś wam w twarz mówi, słuchaj, mnie to nie interesuje, ja tam mam swój system, to Biblia nas też tak uwalnia od tego obowiązku i mówi, słuchaj, masz czas ograniczony, koncentruj się na tych, którzy są otwarci. Ale szukajmy takich ludzi i takich ludzi może spotkamy w różnych miejscach. Ja pamiętam, kiedy zostałem zaproszony do chyba najdziwniejszego zboru w moim życiu, w którym byłem w moim życiu. To był zbór, ja już miałem trochę dziwne myślenie o tym zborze, ale jak tam byłem, to zauważyłem, że to jest jeszcze bardziej dziwne. Bo zostałem zaproszony, żeby mówić na temat molestowania seksualnego. Okej, taki dostałem temat kazania. I na ten temat głosiłem, przeciwko temu, głosiłem Starego Testamentu na przykładzie Dawida i jego rodziny. Wystarczająco znajdziesz tam przykładów negatywnych. I oni mnie ten temat zaprosili, bo mieli dziwną przeszłość i gdzieś tam 20-30 lat temu na jakimś tam wyjeździe młodzieżowym stało się pewne rzeczy i to później 20-30 lat temu zostało podgotowane w gazecie i była masakra, tak? Jeśli chodzi o media i tak dalej i poglądy o tym zboże czy o tym ruchu tych wierzących. I ja zostałem zaproszony do tych ludzi, do kazania do nich, ja się czułem jak w muzeum. Ciężko to opisać. Ja wszedłem do tego budynku, ludzie mieli jednolite ubrania w jednolitych kolorach, każdy miał swoją półkę, gdzie były jego kapcie. Ja nie miałem kapci, nie wiedziałem, że muszę przynieść swoje kapcie z sobą, więc zdjąłem buty i weszłem w skarpetach. Mieli specyficzny sposób modlenia się. Powiedzieli, że przed kazaniem muszę pójść na kolana i muszę plecami siedzieć tak na kolanach do tych innych. Jaki taki obraz pokory, okej. Okay. Później w pewnym momencie mieli jakieś takie wieczerza pańska, takie pewne elementy były takie dziwne, takie, czułem się tak nieswojsko, ale przeżyłem to kazanie, przeżyłem to, co oni nazywali uwielbianiem i później byłem zaproszony u jednego małżeństwa z tego zboru na herbatę, kawy nie mieli, z poglądów jakichś tam religijnych, ale ciasto było dobre. I to mi się podobało, to było takie starsze małżeństwo i powiedzmy, to otoczenie, to nie było moje otoczenie, ok? Ja się tam też nie czułem dobrze, ale to małżeństwo, wiecie co? Mieli to setno, to ten środek, to był ten sam. Mieli tego Jezusa w środku. To opakowanie to nie było moje opakowanie. To nie było takie opakowanie, które ja bym wziął z szafki, tak? Wyciągnął. Albo komuś dał. Ja jestem pewien, że to opakowanie też w życiu codziennym nikogo nie przyciągnie. Może jakichś bardzo specyficznych ludzi z muzeum. To ich to przyciągnie. Ale co mi się podobało tych staruszków, ta gościnność była super i w rozmowie z nimi widziałeś, że to jest ten sam duch. Widziałeś, że to jest ten sam Jezus. Widziałeś, że to jest ta sama radość. Widziałeś, że to, co oni mają w środku, ta relacja jest dokładnie ta sama, którą ja mam. I to jest tak ważne. Też to przeżyłem, będąc w różnych krajach. Jak byłem, to też może znacie. Jak byłem w polskim zborze, tam się wychowałem. Znałem Jezusa, słyszałem o Nim. Widziałem, jak to jest być w relacji z Jezusem. Później zostałem przeniesiony niedobrowolnie do niemieckiego kraju w ciągu... Nie wiem, może tak miałem 12, nie wiem, czy nawet miałem jedną noc przygotowane na to, że opuszczę kraj Polski i będę w innym kraju, gdzie nie będę znał języka, ani ludzi, ani nikogo, którym pozostałem jakiś dłuższy czas. I to było interesujące, że przyszedłem do zboru niemieckiego i wszystko było trochę inaczej. Ten język, jak był śpiewany, trochę inaczej brzmiał, nie tak miło, nie tak melodycznie, ale... Rozpoznałem się, że ten setność, ten środek tych ludzi jest ten sam Jezus, tak? Jest ten sam środek. Chodzi o tą samą relację. Jestem w stanie, pomimo tego, że to jest inny język, tą relację dalej mieć z nimi wspólnym. I to było fajne. I później w wieku 17 lat znowu się przeniosłem 10 tysięcy kilometrów dalej do Stanów i tam mieszkałem rok. I to był też taki fajny efekt. Poszedłem tam do zboru. Ja nie wiedziałem, do którego kraju trafię, znaczy wiedziałem, że do Stanów trafię, ale tydzień przed wyjazdem jeszcze ciągle nie wiedziałem, do którego stanu, z tych różnych stanów. Ciągle nie miałem tej rodziny zastępczej, powiedzmy. Nie wiedziałem, gdzie trafię, ale Bóg już wiedział. I to było fajne. Pierwszy doleciałem tam, dostałem jakąś taką rodzinę, powiedzmy. Nie była to pełna rodzina, była to mamuśka, która wychowywała dwójkę nastolatków. To było piekło na niebie, na ziemi, ale to później dopiero rozpoznałem. I w niedzielę powiedziałem, ja chcę iść do zboru. Ja szukam zboru. I w niedzielę pamiętam to, jak dzisiaj przychodzę do takiego zboru, mały zbór na wiosce, 2,5 tysiąca ludzi w Stanach. Po nabożeństwie podchodzę do pastora i rozmawiam. To jest taka rozmowa, nie? Kim jesteś, skąd przychodzisz? To było takie fajne. Podchodzę do tego pastora i pyta się mnie, skąd jesteś? Mówię, a z Niemiec. O, ja Niemcy znam, nie? Tak Amerykanie zawsze, nie? Wszystko znają, nie? Mówię, A z jakiego miasta? Mówię, a z Mannheim. O, tak, Mannheim znam, nie? Okej, o co chodzi? Mówię, z jakiego zboru? Mówię, a zbór Volksmission. O, tak, Volksmission znam. Okej. Jaki pastor? Günther Kaup. O, tak, Günther Kaup znam. Mówię, o ludzie, o co chodzi, nie? Opowiadam, że słuchaj, 15 lat temu robił ewangelizację ze Stanów tutaj, w Mannheim, na ulicach i tak dalej. Był w tym zborze i mówię, o co chodzi? To było dla mnie takie fajne, już przychodzi całkowicie obcy, byłeś kiedy tak całkowicie obcym miejscu, gdzie nikogo nic nie znasz i przychodzisz i skapujesz, że ten sam Jezus mieszka w tych ludziach. To jest fajne. Obojętnie, gdzie Bóg cię postawi, czy w więzieniu, czy nie wiadomo co, czy w Chinach, to jest ten sam Bóg. Później miałem ciocię ze Stanów. Też było fajne. Kobieta ze Stanów, studentka, jedzie do Niemiec, żeby się nauczyć języka i ląduje w zborze. Volksmission Mannheim. W tym samym zborze, którego ja później trafiłem. I ona tam idzie do zboru. W tym czasie, gdzie jest na studiach, to jest po prostu w tym zborze, bo szuka Jezusa, zna Jezusa i szuka innych ludzi, którzy mają tą relację. I później w czasie ferii, gdzie nie ma wykładów na uniwersytecie, chce coś dobrego zrobić, a więc jedzie z Niemcami na wyjazd, wywieźć dary, gdzie jedzie do Polski. Jakieś dary z różnych tam sklepów, jedzenie dla dzieci i tak dalej. Trafia do mojego zboru, z którego się wywodzę, z Oleśnicy. Potrzebuje miejsce noclegowe, a więc ląduje u moich rodziców. Tak? Ja miałem rok, później chyba 2 czy 3 latka, drugi raz jak była. I Bóg to tak fajnie prowadził. Ona przychodzi do nas, całkowicie inny kraj, całkowicie inna kultura, nie? Ale jest ten sam Jezus, to samo setno. I to wszystko, jak ona się nazywa, skąd ona pochodzi, jaki język, to jest obojętne. Jeśli masz to samo, jeśli ten środek jest ten sam, jeśli ta relacja jest ta sama. Później w wieku 17 lat, jakby mówiłem, Bóg, jadę do Stanów i ląduję tam w tym zborze i wtedy siedząc przed internetem się zastanawiam, teraz może odnajdę tą moją ciocię ze Stanów. Wchodzę do internetu, znajduję ją, okazuje się, że ona mieszka pół godziny jazdy autem ode mnie w Kansas City, to nie było daleko. I później nawiązuję z nią kontakt i ona raz w miesiącu mnie odbierała i na weekend do siebie. Ja nic nie miałem z nią wspólnego, oprócz tego jednego, ta relacja z Jezusem, tak? To było takie fajne, to było takie dobre. I to mi się parę razy przydarzyło. Znajomi moi teraz wyjechali do Chin na 5 lat z pracy i te dzieci, znajomi nasi, się wychowują w Chinach. I ostatnio dostałem wideo, jak ta najmłodsza teraz miała chrzest u pastora w łazience w wannie. I widzisz na tej WhatsAppie to wideo, ją widzisz i naokoło widzisz tych Chińczyków i od razu kapujesz, o co chodzi, że ci Chińczycy na tym z wideo mają tego samego Jezusa, co ja. Od razu to kapujesz. Od razu to odczuwasz. Więc czasami nie traćmy tyle energii na to, on jest inny, ona jest inna, ten jakiś ma inny język, inną kulturę. To jest naprawdę obojętne. Tylko pytanie, czy ta inna osoba ma tego Jezusa, czy nie. I to powinno być naszym celem, żeby ta inna osoba poznała tego Jezusa, bo to zmieni tych ludzi i to zrobi nas braćmi i siostrami, tak? To inne, czy stajemy w rano lewą nogą, czy prawą nogą, czy skarpety tak ubieramy, czy tak, to jest nie, bo to jest obojętne. Też w roku 2018 nie kłóćmy się o jakieś pierdoły, tak? Jakieś poglądy. Wiecie, ja z moją żoną mamy bardzo dużo różnych poglądów. My jesteśmy u nas w Radzie Zborowej i tak się inni, niektórzy, którzy nas lepiej trochę znają, to zawsze mówią, słuchaj, tylko to, że oni są małżeństwem, to wcale nie znaczy, że oni mają te same poglądy. Bo my czasami na wiele rzeczy mamy bardzo różne poglądy. Ale to, co mamy wspólne, że kochamy Jezusa i chcemy budować Jego Królestwo, Jego zbór i czasami poglądy są inne, ale musimy się zawsze pytać, ale o co chodzi? Co jest najważniejsze? To najważniejsze jest Jezus. I to mi się u Paweł podoba, że jak siedzi w pudle, to on to kapuje. I do tych zborów, które czasami rozwijają się w różnych kierunkach, on do nich pisze i mówi, słuchajcie, uważajcie, nie słuchajcie na tych ludzi, którzy przychodzą do was i uczą was o jakichś poglądach, że to są dni święte, to są dni nieświęte, to jest jedzenie święte, to jest jedzenie nieświęte, sukienka musi mieć taką długość, zęby muszą być złote albo platyn, albo nie wiadomo co mówić. To jest wszystko obojętne. Nie dajcie się oszukać. Co jest ważne, jest to setno, Jezus, ta osoba, ta relacja. Jeśli my mamy ten przywilej, że jako osoby wierzące, jeśli rozmawiamy z inną osobą wierzącą, to my czasami dosyć szybko jesteśmy w stanie w rozmowie dojść do setna. Wiecie, o czym mówię? O tej relacji z Jezusem. I dosyć szybko jesteśmy w stanie skapować się, czy ta osoba przychodzi na nabożeństwo, bo jest im jej nudno, bo nie ma nic w telewizji, czy naprawdę ma relację z Jezusem, czy ta relacja się rozwija, czy ta relacja idzie naprzód, czy do tyłu, czy ma jakiś kryzys, czy potrzebuje otuchy. My dosyć szybko, nie musimy się pytać, jak był jego tydzień, tylko dosyć szybko możemy dojść do setna. I to jest dar. I korzystajmy z tego daru. Tą rozmowę, którą mamy z tą osobą. Przecież my jutro nie wiemy, gdzie będziemy. Jutro nie wiemy, gdzie będziemy pracować, tu czy w innym mieście, może w innym kraju, ale to są szanse. Te rozmowy o tym Jezusie. Ja czasami mam przyjaciół ze Stanów, których ja już od 10-15 lat nie widzę, ale czasami coś mi przesyłają na Facebooku. To jest pozytywne. Jakiś impuls pozytywny. Słuchaj, przeczytaj tą książkę, albo słuchaj, to jakieś wideo widziałem, które jest dobre, które przyciąga z powrotem do Jezusa. Takie impulsy. Są dobre impulsy. Mi to nawet nie wiem, czy oni, co oni ubierają, co jedzą, ale mamy tą relację. Ta relacja o Jezusie jest wspólna i w tym rośniemy. To jest dar. Korzystajmy z tego daru i módlmy się o to, żeby ludzie w tym roku do tej relacji doszli, żeby nasz sąsiad poznał tego Jezusa. Byłoby fajnie, gdyby przyszedł do naszego zboru, byłoby fajnie, gdyby uczestniczył w naszym grupie domowej, to było wszystko fajne. Ale to, co jest najważniejsze, żeby ta osoba poznała tego Jezusa i żebyśmy byli w stanie zwiastować tej osobie właśnie na temat Jezusa, co jest często nie takie łatwe, ale Bóg chce nam w tym pomóc i chcę was zaprosić, byśmy się o to pomodlili, żebyśmy gdy rozmawiamy z innymi ludźmi, nie robili tego zbyt skomplikowanym. Nie rozmawiali o tym, no u nas jest to inne, to tamto inne. Tego nikt nie zapamięta, tylko tej naszej relacji.